Pozwólcie, że coś wam przeczytam na początek. I to jest taki fragment z Bożego Słowa, z drugiego listu do Tymoteusza od apostoła Pawła. I tam jest napisane, na samym początku, kiedy Paweł pozdrawia Tymoteusza, pisze do niego: dzięki składam Bogu, któremu służę, jak moi przodkowie, z czystym sumieniem, gdy nieustannie wspominam Ciebie dniem i nocą w moich modlitwach, pamiętając Twoje łzy, pragnę Cię zobaczyć, aby napełnić się radością. Mam w pamięci Twoją szczerą wiarę, która miała już Twoja babka Lois, a następnie Twoja matka Eunika. Jestem pewien, że Ty też ją posiadasz. To jest tylko fragment listu, tylko początek, tylko kawałeczek, tylko przywitanie. A jednak, kiedy go czytamy, nie wiem, czy macie takie wrażenie domowej atmosfery. Moi przodkowie, nieustannie Ciebie wspominam, dniem i nocą się o Ciebie modlę, pamiętam Twoje łzy, pragnę Cię zobaczyć. Spotkanie napełniłoby mnie radością. Nie tylko znam Ciebie, ale znam też Twoją rodzinę, zależy mi na nich i są świadectwem o tym, co dzieje się dzisiaj też w Twoim życiu, bo to oni przyprowadzili Cię do wiary w Chrystusa. Okej. A teraz spróbujmy troszkę z innej beczki. Kto z nas dzisiaj po wstaniu rano, albo zanim jeszcze przyjechał na nabożeństwo, ja rozumiem, że nabożeństwo prawie w południe się zaczyna, więc to pół dnia, ale kto z nas przed nabożeństwem zdążył sprawdzić wszystkie statusy na mediach społecznościowych, Facebookach i tym podobnych? No dobra, nie przyznajecie się, ale wierzę, że jest trochę osób. A teraz pomyślcie sobie o tym, kto z nas ten sam czas mógł wykorzystać w ten sposób, że przytulił się do kogoś bliskiego, zapytał, jak się czujesz dzisiaj, co u ciebie, jak myślisz, jak minie nam ten dzień, podzielił się uczuciami na spokojnie, spędził trochę czasu i powiedział, jakże się cieszę, że ten poranek możemy spędzić razem. No dobra, a może troszeczkę inny test. Czy możesz powiedzieć, że znasz numery telefonów do najbliższych osób? I uwaga, pytam żonę, męża, dzieci, czy znasz numery telefonów i możesz teraz śmiało wstać i je wyrecytować, bo przecież pamiętasz, jak je możesz wstukać. A może jeszcze inaczej. Kiedy ostatnio, czysto spontanicznie, zupełnie naturalnie, zapukałeś do domu przyjaciela, znajomego, kolegi, koleżanki, kogoś bliskiego, po prostu, cześć stary, wiesz co, przejeżdżałem obok i pomyślałem, że wpadnę. Na co on z dużym prawdopodobieństwem przywitałby cię z otwartymi ramionami i powiedział, fantastycznie, właśnie nie miałem nic innego do roboty i chciałem spędzić ten czas z kimś, a ty przyszedłeś idealnie we właściwym czasie, bo w zasadzie tak na dobrą sprawę, to każdy ten czas byłby właściwy. Rozmawiamy o cyfrowej jakości życia. Taka jest prawda, że żyjemy w czasach, w których jednak scyfryzowane życie wpływa na nas, wpływa na nasze nawyki, na nasz sposób myślenia. Czy postęp technologiczny jest zły? Nie. I tak. To zależy od tego, jak go wykorzystujemy i w jakim celu w ogóle on jest dla nas postępem. Ale nie będziemy tutaj rozmawiać o moralnej kwestii tego, czy postęp technologiczny rzeczywiście ma jakąś moralną albo etyczną wartość. Ale możemy śmiało stwierdzić, że czasy, w których żyjemy, na pewno w jakiś sposób mają wpływ na nasz sposób postępowania, sposób myślenia, zachowanie. A jednak w jakiś sposób natura ludzka wciąż pozostaje ta sama i tylko inaczej na wierzch wychodzą te albo inne wyzwania, problemy, radości czy osiągnięcia. Spróbujmy jeszcze inaczej. W takiej książce, Sfejsowani, pani, której nazwiska nie do końca nawet umiem wytłumaczyć, pisze o paru symptomach. Uwaga, przejmowanie się. Często masz myśli o facebookowych doświadczeniach, czy to przeszłych, przyszłych, czy też wyobrażonych. Pamiętasz, co tam było napisane, kto coś napisał, rozmyślasz. Tolerancja. Jak z każdą tolerancją występującą w uzależnieniu, czujesz, jakbyś potrzebował spędzić coraz więcej czasu na mediach społecznościowych. Bliskie? Pogoń. Nadmiernie skupiasz się na swoich statusach nakłaniających do odpowiedzi albo reakcji ze strony znajomych. Ryzyko w związkach. Spędzasz zbyt wiele czasu na mediach społecznościowych, pomimo regularnych próśb ze strony partnera, albo utrzymujesz z kimś sekretną relację, mimo że ryzykujesz kryzys rozpadu związku. Ryzyko utraty szans. Nie możesz wyjść z mediów społecznościowych na wystarczająco długo, by skupić się na pracy, nauce czy też innych osobistych szansach. Kłamstwo. Kłamiesz w kwestii rzeczywiście spędzanego na Facebooku czy innych mediach czasu swoim przyjaciołom, członkom rodziny, czy nawet terapeucie, bądź współpracownikom. Nieskutecznie próbowałeś zmniejszyć spędzany czas na tych mediach? Ucieczka. Spędzasz na tych mediach społecznościowych czas, by poprawić sobie nastrój lub uciec od problemów. Głód w ekstremalnych przypadkach, doświadczasz jakiejś drażliwości, po prostu musisz tam zajrzeć. Czy wiesz, że jesteśmy najbardziej skomunikowanym społeczeństwem do tej pory? Sposób i łatwość do tego, żeby zadzwonić do swoich krewnych gdzieś poza oceanem, albo napisać maila, albo dotrzeć do wielu osób naraz, jest wręcz dzisiaj niemal banalny. A jednocześnie jesteśmy jednym z najbardziej samotnych społeczeństw do dzisiaj. W artykułach i książkach, które miałem okazję sobie poczytać na ten temat, słyszałem historię jedną, która w zasadzie mną nawet wstrząsnęła, o tym, że pewien człowiek przeglądał swoje statusy gdzieś tam w mediach i sprawdzał i zobaczył u znajomego, kogoś z rodziny nieznajomego, zobaczył zdjęcie pokiereszowanego samochodu swoich rodziców i wpis pod tytułem: pożegnaliśmy ich, już ich z nami nie ma, to straszne. To był jego brat cioteczny, czy kuzyn, czy ktoś. Ten człowiek był synem tych ludzi. Dowiedział się o śmierci swoich rodziców w strasznym wypadku przez właśnie Facebooka. Tak po prostu. Zobaczył zdjęcie, przeczytał. Był na tyle wstrząśnięty, że efekt tego był tak przerażający, że wylądował w szpitalu psychiatrycznym. Nie był sobie w stanie z tym poradzić. A z drugiej strony targają nami takie emocje, kiedy mamy się skontaktować z kimś i chociaż jest taka łatwość, to pomyśl sobie, jak często wolisz napisać na jakimś komunikatorze albo po prostu napisać SMS-a, bo po co dzwonić? Czy nie wydaje ci się, że dzisiaj telefon jest nachalny? Że często patrzysz, wiesz, kto dzwoni, a teraz, czekasz, ostatni sygnał, nie wiem. Nie dzisiaj. A z kolei, kiedy masz zadzwonić, zdarzyło ci się, że bujasz się z tym przez tydzień, nie potrafisz, nie wiesz, no chcesz, nie możesz, wiesz, tak trudne się to stało, że wolisz nawet napisać SMS-a, wolisz zerwać jakieś relacje i związek przez SMS-a, wolisz napisać to na jakimś komunikatorze, na medium społecznościowym, wolisz uniknąć kontaktu z człowiekiem, bo on jest frustrujący, on cię konfrontuje, nagle widzisz żywą osobę, nie możesz uciec. To niesamowite, że chociaż jesteśmy tak bardzo i łatwo połączeni, to z drugiej strony, tak trudno nam się komunikować i tak niechętnie nawet dzisiaj się to dzieje. I tak bardzo jesteśmy ogradzeni z tych relacji, które mieć możemy. Czy wiesz, że nawet sama obecność smartfona przy rozmowie w pokoju wpływa na poziom twojej empatii i uwagi, którą poświęcasz ludziom? Jak często, chociaż kochasz swoją rodzinę, kochasz swoje dzieci, kochasz swoich bliskich, kiedy oni do ciebie mówili, ty byłeś wpatrzony w ekran czegoś, co miałeś przed sobą, sprawdzając coś, co tak naprawdę nie miało szczególnej wartości ani znaczenia, a jednocześnie, co utwierdzało cię w przekonaniu, że budujesz jakiś wizerunek i że jesteś w kontakcie z jakimiś ludźmi, bo przecież to twoi znajomi i to trochę mimo wszystko ich i twój świat. A teraz wracając znowu. Trzeba by sobie zadać pytanie, bo często zadajemy je sobie tutaj. Wracamy do tego, jak Pan Jezus żył i jak pokazywał swoje życie. Jak ono wyglądało, jak możemy Go naśladować. I dzisiaj trzeba było sobie zadać pytanie, czy On tak samo używałby komunikatorów internetowych? Wierzę, że tak. Czy wysyłałby maile, żyjąc dzisiaj? Jestem przekonany, że tak. Czy korzystałby z wszelkich dostępnych środków, żeby dotrzeć do ludzi, którzy jeszcze nie usłyszeli o Bożym Królestwie i o miłości Jego Ojca? Myślę, że absolutnie tak. Ale jednocześnie wydaje mi się, a jestem niemal przekonany, że nie straciłby na realnym, prawdziwym, szczerym, wyrazistym kontakcie z prawdziwym człowiekiem jeden do jednego. Nie unikałby tego, a wręcz przeciwnie, szukałby go. Nie cierpiałby, widząc to, i nie miałby jakiejś żadnej konfrontacji, ale wychodziłby z miłością, łaską, pokojem, który płynął z Ducha Świętego do tego, żeby spotkać drugiego człowieka, bo właśnie to permanentnie robił na ziemi. To on właśnie wpadł na pomysł, kiedy Duch Święty mu podpowiedział, kiedy Ojciec go wysłał, wybrał 12, którzy byli najbliżej Niego, a kiedy ich wybrał, szczególnie ich wybrał, pomodlił się o to, pytał Ojca, którzy to mają być, wybrał ich, byli tacy bliscy Jemu i kiedy ich wybierał, mówił, wybrałem go was dlatego, że chcę, żebyście ze mną byli. I kiedy przychodziły bardzo szczególne momenty w Jego życiu, trudne, niełatwe, głębokie, On zapraszał ich do tego, żeby byli z Nim, żeby byli obok. Potrzebuję was, potrzebuję też waszej obecności. Chcę, abyście byli przy mnie. Kiedy jest ostatnia wieczerza, kiedy Jezus wie, co się zbliża, kiedy przychodzi moment Jego ukrzyżowania, tragicznej śmierci, tragedii, brutalnej śmierci, cierpienia, On mówi, siada razem ze swoimi uczniami, gorąco pragnąłem spożyć tą wieczerzę razem z wami. W zasadzie, gdzie by nie spojrzeć na podróżowanie Jezusa, On wciąż był otoczony ludźmi, którzy z jakiegoś powodu i w jakiś sposób, On tak pięknie to robił, że od razu trafiał w samo serce. I kiedy dzisiaj, słuchajcie, patrzę na historię Pawła, który pisze z więzienia, gdzieś z więzienia do swojego jednego ze swoich umiłowanych uczniów, tego towarzysza różnych podróży misyjnych, którego on sam poznał, którego w zasadzie on przyprowadził do Chrystusa, prawdopodobnie go ochrzcił, który opowiedział mu, czym jest Ewangelia i co znaczy służba dla Ewangelii. Jak czytam ten opis, jakby się tak troszeczkę wgłębić, bo to jest taki początek, zawsze mijamy to w listach, zawsze mijamy te przywitania, a jednocześnie, kiedy patrzę, nieustannie Cię wspominam, dniem i nocą w modlitwach, pamiętam Twoje łzy, pragnę Cię zobaczyć, radość by mi sprawiło, gdybyśmy się spotkali, mam w pamięci nie tylko Ciebie, ale i Twoją rodzinę. Jak często są to słowa, które dzisiaj wypowiadamy. Wyobraź sobie, że zadzwonisz do kogoś i powiedziałbyś mu dokładnie to samo. Niezależnie, czy to jest osoba tej samej płci, czy przeciwnej, po prostu przyjaciół, bliskich i dzwonisz i mówisz, wiesz co, jakby to ująć, cały czas się modlę o ciebie, jesteś dla mnie ważny, jesteś dla mnie ważna. Wiem, co przechodzisz i pamiętam, co już przeszedłeś, wiem, jak ci ciężko, wiem, ile to cię kosztowało. Dlatego myślę sobie, że dobrze było, gdybyśmy się zobaczyli, gdybyśmy spędzili trochę czasu. Może nie tylko na prostej kawie, ale więcej, na modlitwie, na czymś, o czym głęboko byśmy mogli porozmawiać, o rzeczach w naszym życiu. A kiedy się zobaczymy, wierz mi, że to sprawi mi ogromną radość. Znajdę ten czas, chcę się z tobą zobaczyć. Co więcej, powiedz mi, co u twoich bliskich? Jak się czuje twoja rodzina? Jak się miewają? Co tam się dzieje? O co mogę się modlić? Co przeżywasz? Czy nie wydaje wam się, że trochę moglibyśmy tęsknić za takim środowiskiem? Za taką atmosferą? Że moglibyśmy tęsknić za tym, że jest ktoś bliski, jest ktoś, kto się o nas troszczy. Tymczasem słuchajcie, jak się zmienia nasze podejście. Dzisiaj już nie wiemy, kto jest przyjacielem, kto znajomym, kto kolegą, kto koleżanką, kto współpracownikiem. Czasami to wszystko nam się miesza. Mamy tytuły, które są gdzieś w internecie napisane na mediach społecznościowych, to są znajomi. Czy wszyscy twoi znajomi to rzeczywiście znajomi? Pewnie wielu z was miało okazję już kasować, filtrować tych wszystkich znajomych, żeby ich przyjmować i tak naprawdę nie wiesz, czy chcesz ich słuchać, czy nie, patrzysz na to, co wrzucają i z jednej strony myślisz sobie, co za bzdury, a z drugiej strony wciąż przesuwasz ekran przez 2 godziny, bo chcesz wiedzieć i nie chcesz, żeby to cię ominęło. I z tego powodu jesteśmy trochę okradzeni z tego czasu, który mógłbyś poświęcić na prawdziwe relacje. Ile czasu poświęcasz na kreowanie wizerunku, na kreowanie czasami fałszywego obrazu, czasami wręcz wprost kłamstwa? Jak często oglądasz zdjęcia, czy to będzie Facebook, Instagram, czy jakiekolwiek inne medium, w których oglądasz cały czas zdjęcia ludzi uśmiechniętych, szczęśliwych, a jeżeli nawet wstawiają informacje o tym, jak są smutni i co przeżyli, to wstawiają ją w taki sposób, żeby właśnie zmusić innych do współczucia, do powiedzenia, jak bardzo są odważni i tak naprawdę do koncentracji na ich osobie. Jak trudnym jest dzisiaj zrezygnować z tego wizerunku i pomyśleć sobie, nie za bardzo mi obchodzi, co inni pomyślą, a dlaczego w zasadzie mam wszystkim to pokazywać? A jednak poświęcamy czas, robimy piękne zdjęcia, zastanawiamy się nad opisem. Sam to parę razy zrobiłem. Dwa zdania, a zajęło mi z pół godziny, żeby wymyśleć, co chcę napisać i jak to zostanie przyjęte, a potem sprawdzałem, czy komuś się to spodobało. I ja wiem, że to jest dzisiaj naturalne. I okej, niech będzie. Ale jeżeli bym zajrzał głębiej, to tak naprawdę jest moja potrzeba akceptacji, moja potrzeba zauważenia. Chcę się czymś podzielić z innymi i nie dzielę się z najbliższymi zawsze od razu, tylko po prostu chcę napisać wszystkim, chcę, żeby wszyscy zobaczyli. A jeżeli nikt tego nie lubi, to się zastanawiam dlaczego. Zastanawiam się, dlaczego ktoś wysłał serduszko zamiast uśmiechniętej buźki, dlaczego wysłał jakąś skwaszoną minę, a może mu się nie udało, a może to niechcący. A co tak naprawdę miał na myśli, kiedy to napisał? I potem pisze do innej osoby, hej, co on miał na myśli, dlaczego on tak pisze i tak dalej, i tak dalej. Dyskusje tworzą się potężne i w zasadzie już nikt nie dogania nikogo, nikt już nie pamięta o czym jest, ale każdy ma czelność obrzucać się albo inwektywami, albo co myśli. Każdy się wypowiada w przekonaniu, że ma do tego absolutne prawo. I to jest kolejna rzecz, bezkarność. Być może to jest tak kuszące, bo kiedy stoisz przed człowiekiem, nie możesz go zdzielić z liścia w twarz i powiedzieć, no i co, to teraz sobie pójdę. A jednocześnie, kiedy jesteś w internecie, możesz. Do tego stopnia, że dzisiaj możecie znaleźć kampanię społeczną jednej z firm w internecie, w której pewien aktor o bardzo szczególnej aparycji, zawsze grając szczególnych gangsterów w różnych serialach, mówi: w internecie bądź sobą. No chyba, że jesteś chamem, to wtedy bądź kim innym. Do tego stopnia, że musimy tłumaczyć sobie nawzajem, ej, słuchaj, to, że to jest jakaś inna przestrzeń komunikacji, to nie znaczy, że nie mówisz do żywej osoby, która siedzi po drugiej stronie, a jednocześnie z jakiegoś punktu widzenia wydaje nam się, że to jest łatwiej. Możemy napisać, możemy przywalić, możemy powiedzieć, co myślimy i nawet się nie zastanawiamy, że to zostaje na zawsze. Założyciel Facebooka powiedział, ej, słuchajcie, zapomnijcie o tym, że istnieje jakieś prawo do prywatności. Ono już nie istnieje. Paradoksalnie sami temu pomagamy, bo właśnie całe swoje życie przedstawiamy dla całej publiki, a później się dziwimy, dlaczego oni reagują w ten, a nie inny sposób i jeszcze pozwalają sobie nas osądzać. Uciekamy od odpowiedzialności. Zrób prostą, może to się udaje, może nie, ale jeżeli ktoś napisze coś na twojej ścianie, czy gdzieś tam zakomunikuje ci w taki sposób, który ci się nie podoba i go zaprosisz na priv, z dużym prawdopodobieństwem już się tam nie pojawi. Zaprosisz go na priv, czyli na to miejsce, gdzie możecie już rzeczywiście prywatnie sobie pogadać. Jemu nie o to chodzi, on tego nie potrzebuje. Jeżeli rzeczywiście cię objechał, to chciał, żeby wszyscy inni to zobaczyli, jak błyskotliwy, jak mądry jest, jak często tobie się to przydarza. Widzicie, przez to wszystko zostajemy okradzeni z komunikacji, która zmienia prawdziwie nasze życie. Boże Słowo mówi, że człowiek o człowieka jak żelazo o żelazo, tak Pan Bóg nas kształtuje. Przez te charaktery, osobowości to nas zmienia, ale dzisiaj mamy możliwość uciec od tego. Mamy możliwość komunikować ze swoją rodziną, siedząc przy jednym stole przez telefon komórkowy. Mamy możliwość słuchać i nie słuchać. Coś wlatuje jednym uchem, ale tak naprawdę nie jesteśmy na tym skoncentrowani, przekonani jednocześnie, że jesteśmy tak wielozadaniowi i przecież słuchaliśmy. Jeszcze więcej. Możesz utwierdzać się w przekonaniu o tym, że to, co ty myślisz, jest najwłaściwsze. Dlaczego? Dlatego, że naturalnie będziesz słuchał i szukał ludzi w tych przestrzeniach, takich, którzy myślą podobnie jak ty. Dzisiaj widzimy bardzo wyraźny wzrost różnych radykalizmów. Dlaczego? Dlatego, że ludzie się gromadzą w takich przestrzeniach internetowych, na różnych forach internetowych, na różnych grupach. I jak się gromadzą? Wbijają tam, gdzie ta grupa im się nie podoba, gdzie nie chcą? Nie. Tylko właśnie są razem w tych miejscach, gdzie każdy inny podkreśla, tak, dobrze powiedziałeś, tak, super, tak, świetnie, tak, wysadzimy ten budynek, ekstra. Żyjemy w takiej bańce, takiej ułudzie, czasami przekonani o tym, hej, przecież jak to możliwe, że on wygrał wybory albo ona wygrała wybory, kiedy przecież ja tutaj z ludźmi rozmawiam, przecież wszyscy, z którymi rozmawiam, przecież wszyscy mówili inaczej. Żyjemy w głębokiej nieświadomości tego, co rzeczywiście mogą myśleć o nas innych. Nie chcemy, żeby tak było. Chcemy kreować swój wizerunek. To właśnie zmieniają cyfrowe media co dzień w nas. A gdybyśmy spojrzeli jeszcze raz na to, co mówi Paweł i może nawet troszeczkę dalej. Kiedy on pisze do Tymoteusza, swojego umiłowanego ucznia, przyjaciela, drucha, towarzysza różnych trudnych i dobrych wydarzeń. Od początku. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, z woli Boga, posłany do głoszenia obietnicy z życia w Chrystusie Jezusie. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, od pierwszego wersetu. Do Tymoteusza, umiłowanego dziecka, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana. I już kiedy zaczyna, wydawałoby się, że to tylko takie przywitanie, to tylko taka kurtuazja, ale zobaczcie, jak dużo się w tym zawiera. Łaska i pokój i miłosierdzie od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana. Na dzień dobry chcę ci powiedzieć, drogi Tymoteuszu, jeżeli jest jakiś pokój, jeżeli jest jakaś łaska i miłosierdzie na tym świecie, jeżeli jest ktoś, kto może zaświadczyć o twojej tożsamości, ktoś, w kim ona będzie prawdziwa, to jest Jezus Chrystus, Bóg Najwyższy. Dzięki składam Bogu, któremu służę, jak moi przodkowie, świadomy tego, kto był przed Nim, nawet jeżeli nie byli wyznawcami Chrystusa, z czystym sumieniem, gdy nieustannie wspominam Ciebie dniem i nocą w moich modlitwach. Dziękuję za to, że Cię poznałem. Dziękuję za to, że jesteś. Dziękuję, że mogliśmy towarzyszyć sobie razem w różnych trudach. Cieszę się, że mogę się o Ciebie modlić. Kiedy pamiętam Twoje łzy z różnych powodów, cierpiałeś, byliśmy razem, przeżywałeś, byliśmy razem, mogliśmy o tym rozmawiać, znam Twoje serce, wiem, co rzeczywiście tam jest. I nawet nie wiesz, jak tęsknię. Nie wiesz, że chciałbym Cię zobaczyć. Kiedy jestem tutaj jeszcze na dodatek w więzieniu, bardzo mi zależy na tym, żeby Cię ujrzeć. A to napełniłoby mnie radością. Taką radością płynącą z Bożej łaski właśnie, że mogę Cię zobaczyć, mogę się z Tobą spotkać. Co dzisiaj w zasadzie jest dla nas tak łatwe, a z czego tak rzadko korzystamy. Dalej Paweł wspomina o rodzinie Tymoteusza i mówi o tym z szacunkiem. Pokazuje, znam tych ludzi, znam twoją babkę, znam twoją mamę i cieszę się, że mogłem je poznać. To ważne postaci w twoim życiu, ważne dla twojej wiary. Pozdrów je. Następnie Paweł opisuje w różnych słowach to, jak Tymoteusz, tak samo jak on, jest powołany do tego, aby głosić Ewangelię. Jest powołany do tego, żeby pójść pomimo tych różnych trudów, pomimo tego, że Paweł pisze z więzienia, pomimo tego, że opuścili go jego współpracownicy, co możemy sobie dalej przeczytać. Co później w całym liście możemy przeczytać, że Paweł pisze, słuchaj, znajdą sobie fałszywych nauczycieli, będą słuchać tych, których chcą, a nie tych, których powinni i nie będą słuchać prawdy. Musisz się do tego przyzwyczaić. Będziesz odrzucony, ludzie nie będą chcieli z tobą gadać. Będzie trudno. Kiedy będziesz do nich podchodził, oni będą uciekać. Kiedy będziesz im coś mówił, oni będą cię hejtować. Ale nie uciekaj od tego, to jest właśnie twoje powołanie. Do tego Bóg cię powołał. Właśnie ty możesz mieć dzisiaj wpływ na ludzi, których spotkasz po drodze. Prawdziwy, wyrazisty, realny. Boża łaska nie jest z naszych czynów, to jest po prostu właśnie Boża łaska. Jego zbawienie pochodzi z Jego łaski i z Jego planu dla nas. I to nie jest żadna moja zasługa, nie jestem nikim szczególnym, a te cierpienia, które muszę znosić, znoszę zupełnie i z radością, świadomy tego, że mogą się pojawić. Nie tak sobie wyobrażamy swoje życie, jeżeli zbudujemy je na scyfryzowanych mediach na co dzień. Tam jest blichtr, celebra, jest radość, jest samo szczęście, jest sukces, jest kontakt z człowiekiem wtedy, kiedy chcesz. Ale kiedy dzieje się u niego coś niedobrego, coś trudnego, co robisz? Łapiesz za telefon, wsiadasz do samochodu, jedziesz do niego, kiedy napisał właśnie na fejsie, że po prostu coś przeżywa? Czy piszesz, albo wstawiasz smutną buźkę i mówisz, trzymaj się. I dobrze, że tak napisałeś, ale z drugiej strony zobacz, jak bardzo to jest naturalne, a jak bardzo okrada nas z czasu, którym normalnie byśmy pomyśleli, no przecież, żeby mu powiedzieć, trzymaj się, muszę do niego pojechać, muszę go dotknąć, muszę spędzić z Nim czas, jak dużo by to zmieniło w naszym życiu. I myślę, że Pan Jezus, korzystając z tych wszystkich udogodnień technologicznych, z pewnością umiałby je jak najlepiej wykorzystać. To nie one miałyby wpływ na Niego, ale to On miałby wpływ i kontrolę nad nimi. A jednocześnie w żaden sposób nie ukróciłoby to Jego prawdziwego, realnego, żywego kontaktu z człowiekiem, którego każdy z nas tak bardzo potrzebuje. Te relacje, które mamy, nie mogą być budowane w oparciu o to, co ktoś inny o nas myśli w mediach społecznościowych, ale o to, co Bóg nam dał, co Bóg o nas myśli i wobec tych, do których On nas prowadzi. Spróbuj, pomyśl nad tym. Czy jesteś w stanie odłożyć to, co trzymasz w ręku, ten ekran, chociaż na chwilę? I oczywiście teraz nie będę takich banałów prawił, musimy zrezygnować i tak dalej, chociaż z drugiej strony często słyszę i widzę ludzi, którzy mówią, wiesz co, zrobiłem sobie post od mediów społecznościowych, muszę się troszeczkę oderwać, muszę troszeczkę się skupić, muszę przestać o tym myśleć, muszę przestać funkcjonować w tej rzeczywistości. Sami czujemy, że czasem jesteśmy tym zmęczeni. Co, jeżeli to będzie po prostu uzupełnieniem tego, co prawdziwie nas łączy z ludźmi? Dla Ewangelii to będzie kluczowe. Chociaż możemy ją przekazać przez internet, to jednak Pan Bóg najchętniej używa nas samych w realnym i żywym kontakcie z człowiekiem, kiedy nie możemy uciec od swoich słabości, tak samo jak nasz rozmówca, a jednocześnie wtedy Jego łaska i miłosierdzie jest widoczne właśnie najbardziej. Nie chcemy dać się okraść z tego. I chyba tak jak nigdy we wszystkich możliwych dotychczasowych czasach, ze względu na to, że jesteśmy tak łatwo skomunikowani, a jednocześnie tak bardzo samotni, chyba jeszcze nigdy podejście do człowieka, obcego czy bliskiego, spędzenie z nim czasu, prawdziwa, żywa relacja, chociażby przez 15 minut, kiedy możesz posłuchać i pokazać, że jest dla ciebie prawdziwie ważny, bezwarunkowo, jest chyba najlepszym narzędziem ewangelizacyjnym ever, najskuteczniejszym dzisiaj. I wierzę, że chociażby patrząc na słowa apostoła Pawła, do tego właśnie jesteśmy powołani. Bez względu na cierpienia, bez względu co o nas myślą, jak patrzą na nasze statusy, jak widzą nasz wizerunek na Facebooku i tak dalej, kto wie, jak wiele moglibyśmy usłyszeć, zobaczyć, jak bardzo mogłoby się zmienić nasze serce, życie, kiedy poświęcilibyśmy ten czas właśnie na prawdziwe i żywe relacje, w których Bóg mógłby działać przez nas, aby pokazać miłość innym. I wierzę, że społeczność chrześcijańska Zachód, tak jak tutaj jesteśmy, jest do tego powołana. Słuchajcie, dzisiaj wam nie damy 2 minut na refleksję. Dzisiaj po prostu się pomodlę. Okay? Panie Boże, dziękujemy za Twoją łaskę i za Twoją dobroć. Dziękujemy za to, że Ty z nami jesteś. I dziękujemy Ci za to, że to Ty gorąco pragniesz relacji z nami. Panie, dałeś swój przekaz i mamy zapisane Boże Słowo, ale Ty na tym nie skończyłeś. Ty chcesz przez nie do nas mówić, Ty mówisz do nas codziennie. Ty chcesz być z nami codziennie, Ty chcesz mieć prawdziwą, żywą relację z nami. Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty w tych wysiłkach nie ustajesz. Boże, nie pozwól, aby cokolwiek nam to przesłoniło. Nie pozwól, żebyśmy poszli na łatwiznę. Nie pozwól, żebyśmy zmarnowali swoje szanse. Daj nam mieć relacje, które pochodzą od Ciebie i które są żywe i prawdziwe, tak jak Ty. Naucz nas rozmawiać na nowo. Spraw, żebyśmy nie byli przesłonięci tym, co chcemy, żeby inni o nas myśleli, ale żebyśmy byli we wszystkim prawdziwi i nade wszystko we wszystkim Twoi. Boże, tak bardzo Cię prosimy o takie Twoje poruszenie, o Twoje dotknięcie. Spraw, żeby nasze serca były otwarte, żebyśmy zawsze widzieli okazję, żeby spotkać drugiego człowieka i nawiązywać szczerą, prawdziwą rozmowę, relację, słuchać. Panie, prosimy Cię o to, bo potrzebujemy Ciebie do tego, Ojcze. Prosimy, abyś Ty nas do tego używał, aby to było Twoje dzieło i aby to wszystko było na Twoją chwałę. Panie, prosimy Cię, abyś Ty mógł zmieniać w ten sposób też to miasto, naszych bliskich. Tobie niech będzie chwała. W imieniu Jezusa. Amen.